Do tego wykładu nie mam prezentacji, ale myślę, że to nie szkodzi, nie zawsze ta technika musi być wykorzystywana. Chcielibyśmy się skupić na prawdzie, że Duch Święty jest osobą boską. Dlaczego ta prawda jest taka ważna? To wam zilustruję pewnym przykładem. W Toruniu powstał w latach 80., mniej więcej na początku lat 80., taki zbór, który określał się jako zielonoświątkowy, ale niezależny. I ten zbór na pewnym etapie gromadził do 100 i nawet więcej ludzi. Ale było wielu wśród nich byłych hipisów i niektórzy nie nawrócili się z takiego ducha niezależności hipisowskiego, z takiego ducha silnego indywidualizmu, z ducha takiej wybujałej wolności. I każdy zbierał sobie takich nauczycieli, jak ucho łechtało. I w tym zborze zaczęto nauczać, paradoksalnie w zborze, w którym nawet były uzdrowienia, w zborze, w którym Duch Święty działał, zaczęto nauczać, że Duch Święty nie jest osobą. Ten zbór przeżył dwa rozłamy, drugi już był śmiertelny, całkowicie się rozpadł, przestał istnieć. I potem część osób wchłonął zbór zielonoświątkowy, tej denominacji Kościół Zielonoświątkowy. Część osób wchłonął taki Kościół Chrystus dla wszystkich. Część została w tak zwanym zborze braterskim. Ale wiecie, co się okazało? Że minęło sporo lat, a niektórzy przyjęci na przykład do zboru zielonoświątkowego dalej uważali, że Duch Święty nie jest osobą. Pewnego razu w chrześcijańskim stowarzyszeniu akademickim w Toruniu gościł jeden brat, który regularnie udzielał się jako kaznodzieja w tym zborze zielonoświątkowym i przedstawił Ducha Świętego jako coś, a nie kogoś. I to wywołało zmartwienie wśród młodych studentów, że tak jest przedstawiony Duch Święty. Zatem jest to fundamentalna sprawa, żebyśmy rozumieli, kim jest Duch Święty i mieli solidne podstawy biblijne, żeby komuś, kto będzie próbował nam to podważyć, wykazać. Skąd wiemy, że Duch Święty jest osobą? Jest prawdą, że prawowierni chrześcijanie, biblijni chrześcijanie od wieków wierzą, że Duch Święty jest osobą boską, trzecią osobą w trójjedynym Bogu, pochodzącą od Ojca i od Syna. W Ewangelii Jana, 15 rozdziale, wersecie 26, sięgnijmy do naszych Biblii. Ewangelia Jana, 15 rozdział, werset 26. Czytamy: gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Czytamy w tym tekście, że ten Duch Święty pochodzi od Ojca, że jest Pocieszycielem, którego posyła Pan Jezus od Ojca i że jest Duchem Prawdy. Zatem jeżeli ktoś nam powołuje się na jakieś objawienia, na jakieś proroctwa, na jakieś cuda i znaki, a one są sprzeczne z prawdą Słowa Bożego, to nie stoi za tymi nadzwyczajnymi wydarzeniami czy słowami Duch Boży, bo Duch Boży jest Duchem Prawdy. Pamiętajmy o tym. Jak można wykazać komuś praktycznie, zrobimy sobie takie praktyczne tutaj szkolenie biblijne, jak można praktycznie komuś wykazać, że Duch Święty jest osobą? Od dawna termin osoba jest definiowany w ten sposób, że osoba to jest ktoś, kto posiada umysł, inaczej rozum, intelekt, po drugie posiada emocje, inaczej uczucia oraz wolę. Czyli osoba to jest ktoś, kto posiada umysł, emocje i wolę. Co może robić ktoś, kto ma rozum? Wszyscy wiemy, że na przykład osoba posiadająca rozum potrafi się wypowiadać, prawda? Potrafi rozumnie, inteligentnie się wypowiadać. Potrafi wreszcie przekazywać jakieś informacje, nauczać czegoś. Co dalej jeszcze? Może też przyjmować jakieś informacje, aby przekazywać je innym. Co może też robić osoba, która jest na przykład na jakimś stanowisku? Osoba zajmująca jakieś stanowisko może na przykład zabronić czegoś swym podwładnym. Może na przykład nimi kierować. Jakich uczuć też może doświadczać osoba? Osobę można zasmucić, można ją znieważyć, chociaż nie powinno się. Osoba taka może przejawiać miłość, może pocieszać inne osoby. I chciałbym wam zdecydowanie powiedzieć, wszystkie te właściwości, które przed chwilą wymieniłem, Biblia przypisuje Duchowi Świętemu. I zróbmy sobie takie solidne studium biblijne, drodzy, na podstawie szeregu wersetów biblijnych. Jak widzicie, ja dużo cytuję Słowa Bożego, ale osobiście dlatego też cytuję, ponieważ w tych tematach na każde twierdzenie musi być potwierdzenie w Biblii. Żeby nie wierzyć tutaj bratu Szymonowi czy komukolwiek na słowo, ale żeby była solidna podstawa. Bo tak naprawdę tym słowem, które się liczy, jest Słowo Boże. Kiedyś mnie taki Wojtek odwiedził, popatrzył na moje półki i mówi: no Szymon, ja widzę, że ty masz albo różne przekłady Biblii, albo książki o Biblii, albo coś pokrewnego. Ja tak się zastanowiłem i tak sobie pomyślałem. No. Ale przecież jakie słowo w końcu ma wartość nieprzemijającą? Słowo Boże, Biblia, więc on powinien raczej się zastanowić, dlaczego on może nie przykłada do tego większej wagi. Zobaczmy, co Duch Święty sobą reprezentuje. Czy jest osobą? Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, werset 11, zajrzyjmy. Spokojnie, mamy czas, możemy swobodnie wszystko odnaleźć w naszych egzemplarzach Pisma Świętego. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, werset 11. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Poznał, czyli inaczej zna. A jeżeli zna, to ma rozum, ma intelekt. Czyli Duch Święty jest pokazany jako ktoś, kto zna, kto wie, kto ma wiedzę, a zatem ma rozum. Czyli Duch Święty ma intelekt, jest osobą rozumną, a więc osobą. Co więcej, Duch Święty działa jako inteligentna osoba, bo na przykład mówi i woła. Zobaczmy do Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, werset 2. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, a werset 2. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty. No może na tym. Rzekł Duch Święty. Duch Święty rzekł, przemówił. List do Galacjan, 4 rozdział, werset 6, mówi, że Duch Święty woła. Galacjan, 4 rozdział, werset 6. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych wołającego: Abba Ojcze. Duch Święty woła w nas: Abba Ojcze. Czy nie zauważyliśmy niezwykłej rzeczy, że nieraz wcześniej, przed nawróceniem, nie zwracaliśmy się do Boga: Ojcze, prawda? Wstąpił w nas Duch Święty i zaczęliśmy wołać do Boga: Ojcze. Zostaliśmy odrodzeni jako dzieci Boże. I ten Duch właśnie Święty woła w nas do Boga: Abba Ojcze. To jest cudowna sprawa. Ale On woła i woła słowa. Nierozumna osoba nie może, nierozumna istota nie może słów wypowiadać, tylko rozumna może tak się zwracać. Duch Święty wreszcie naucza, przypomina, przekonuje, słyszy i wprowadza w prawdę. Zajrzymy do Ewangelii Jana, która bardzo dużo o Duchu Świętym mówi, zwłaszcza w tych rozdziałach końcowych przed pojmaniem Pana Jezusa, to znaczy od 13 do 16 i 14 rozdział, werset 26 Ewangelii Jana. Przyjrzyjmy się uważnie temu tekstowi. 14 rozdział Ewangelii Jana, werset 26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Duch Święty jest nazwany tutaj po grecku parakletos, pocieszyciel, orędownik, rzecznik, obrońca. W Grece klasycznej to słowo oznaczało zawsze i tylko osobę, która stała u czyjegoś boku i broniła tej osoby. Wstawiała się za nią, a zatem to jest wyraźny dowód, że Duch Święty jest osobą. I chciałbym wam, drodzy, powiedzieć, warto, żebyście sobie jakiś odnośnik gdzieś zapisali, że to samo słowo parakletos, pocieszyciel, występuje w pierwszym liście świętego Jana, w drugim rozdziale, wersecie pierwszym, gdzie jest powiedziane: a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. To tłumaczenie orędownik jest tłumaczeniem greckiego słowa parakletos. Czyli Pan Jezus nosi ten sam tytuł, co Duch Święty, co przemawia za tym, że wiemy, że Pan Jezus jest osobą, prawda? Jako ten orędownik. I Duch Święty jest tak samo nazwany parakletos. To musi także być osobą. I termin ten nigdy nie oznaczał jakiejś bezosobowej mocy. Zawsze osobę rozumną, która występowała w czyjejś obronie, ewentualnie pocieszała, zachęcała. Także jest to bardzo fundamentalna sprawa. I czytamy, wróćmy do 14 rozdziału, wersetu 26. Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego. Zauważmy. Nauczy was. Nauczać może tylko rozumna osoba. Ewangelia Jana, 14 rozdział, werset 26. I przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Nauczy i przypomni wszystko, co powiedział Pan Jezus. A Pan Jezus bardzo dużo powiedział. Więc tylko rozumna osoba mogła te rzeczy przypomnieć, przekazać. W nieskażonej postaci w dodatku. To wymaga inteligencji, żeby dokładnie, ściśle tak przekazać, jak to było powiedziane, wiernie. Stąd mamy świadectwo i przekonanie, że Ewangelie nie są skażone, że są wiernie przekazane, bo Duch Święty jest autorem ich. Teraz zajrzyjmy do Ewangelii Jana, 16 rozdział, 8 i 13 werset. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 8 i 13 werset. Jest tu mowa o Duchu Świętym, a On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty miał przekonać świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Czyż nie doświadczyliśmy takiego przekonania o grzechu, kiedy się nawracaliśmy, prawda? Czy Duch Święty nas nie dotknął, nie uświadomił nam, że jesteśmy zgubieni w naszych grzechach? To jest właśnie przekonanie z Ducha Świętego. To jest niesamowita praca. On ratuje ludzi od zguby. I teraz zobaczmy werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Mój werset 14. I chciałbym wam, drodzy, zwrócić uwagę znowu na ciekawą rzecz. Ci, którzy lubią się uczyć, chcą znać fakty, to muszę wam powiedzieć pewną znaną rzecz, ale nie każdy o tym pamięta. Słowo duch w języku greckim, pneuma, jest rodzaju nijakiego. Natomiast zaimek osobowy on, ekeinos po grecku, jest rodzaju męskiego. I Pan Jezus, mówiąc te słowa, złamał zasady gramatyczne greki, nazywając kogoś, kto jest nazywany po prostu pneuma, czyli jest nazywany rodzajem nijakim, nazwał go rodzajem męskim. On, co świadczy wyraźnie, że Duch Święty jest osobą. I co jest ciekawe, ten Duch Święty ma wprowadzić we wszelką prawdę. Prawda? Czyli musi być inteligentną osobą, żeby kogoś wprowadzić w prawdę. My czasami kogoś staramy się wprowadzić w prawdę. Przekazać jakieś podstawy wiary, ugruntować kogoś. A Duch Święty miał wprowadzić we wszelką prawdę, czyli w całokształt prawdy. To jest dopiero mądrość, to jest dopiero inteligencja. Ale czytamy, że nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Czyli przekaże naukę od Boga Ojca. I On mnie uwielbi, Pan Jezus mówi, czyli otoczy chwałą, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. I tu tak dodatkowo, bo jestem tu co jakiś czas, ale jak jestem, chcę wam wszystko, co najlepsze mogę przekazać. Jeżeli ktoś was pyta o jakieś objawienia, maryjne, inne, o jakieś różne objawienia, to ten werset 14 jest jednym z kryteriów, czy dane objawienie jest prawdziwe. Bo mówi: On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Zastanówmy się, czy dane objawienie otacza chwałą Jezusa Chrystusa. Czy ono nie wywyższa jakiegoś stworzenia? Bardzo często w wielu objawieniach przypisuje się tytuły i cechy Chrystusa stworzeniu, na przykład Marii i tak dalej. Tak samo objawienia w kręgach niektórych charyzmatycznych. Trzeba też badać, czy Chrystus jest w tym uwielbiony. Więc Duch Święty uwielbia Jezusa, wprowadza we wszelką prawdę i przekazuje wszystko, co Bóg Ojciec mu dał do przekazania. Prześledźmy inne dowody na to, że Duch Święty działa jak inteligentna osoba. Zobaczmy do listu do Rzymian, 8 rozdział, 26, 27 i 34 werset. List do Rzymian, 8 rozdział, 26, 27 i 34 werset. Czytamy tutaj tak. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. I tu chciałbym pewną ważną rzecz powiedzieć na ten temat, że są tu znaczące słowa użyte, jeśli chodzi o właśnie Grekę. Jest tu mowa o zamiarze Ducha Świętego. W tekście greckim jest tu słowo phronema, które znaczy zamysł, zamiar, dążenie, myśl. Czyli Duch Święty ma zamysł, ma zamiar, dążenie, myśl i Bóg wie, jaki jest jego ten zamiar. Czy ktoś, kto nie jest osobą, może mieć zamiar, może mieć zamysł, może mieć dążenie lub myśl? Na pewno nie. I czytamy, że Duch wstawia się za nami i wstawia się w sposób zaangażowany w niewysłowionych westchnieniach. Czy On gorliwie za nami oręduje przed Ojcem? Czasami się smucimy. Przychodzą na nas próby wiary, doświadczenia, jakiś smutek. Nie wiemy, jak się modlić. Bóg tu daje nam pocieszenie. Duch Święty się za tobą wstawia. Nawet jak nie wiesz, jak wyrazić swoje myśli. Masz zły dzień. Módl się tak, jak umiesz, a Duch Święty wykona za ciebie pracę do końca. Jak nawet nie wiesz, jak ująć to w słowa, brakuje ci już słów, Duch Święty będzie się za ciebie wstawiał. I co jest tu bardzo ciekawe, drodzy, werset 34 używa tego samego pojęcia w odniesieniu do Pana Jezusa. Bo w 34 wersecie 8 rozdziału listu do Rzymian czytamy: któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. I to jest bardzo tutaj istotne. Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ przed chwilą czytaliśmy w wersecie 26, że Duch wstawia się za nami. Tutaj natomiast czytamy, że Pan Jezus się wstawia za nami. O czym to świadczy? Że Duch Święty jest w całej pełni osobą i to inteligentną, która może być naszym orędownikiem i faktycznie nim jest. Duch Święty też działa jako pocieszyciel. Czytaliśmy już dzisiaj, że jest nazwany pocieszycielem. I zobaczmy do Ewangelii Jana, 14 rozdział, 16 i 17 werset. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 16 i 17 werset. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Duch Święty jest nazwany pocieszycielem. Aby wypełnić taką funkcję, musi być osobą inteligentną. Jest to oczywiste. Kto temu przeczy, po prostu jest w błędzie. I w Dziejach Apostolskich, 9 rozdziale, wersecie 31, w Biblii Gdańskiej czytamy tak. A tak zbory po wszystkiej judzkiej ziemi i Galilei i Samaryi miały pokój, budując się i chodząc w bojaźni pańskiej, a przez pociechę Ducha Świętego rozmnażały się. Bardzo wiernie Biblia Gdańska oddaje ten werset, zwracając uwagę, że przez pociechę Ducha Świętego te zbory się rozmnażały. aby pocieszać te zbory, te kościoły, Duch Święty musiał być i musi być inteligentną osobą, bo inaczej nie może ktoś kogoś pocieszyć. Musiało być realne wsparcie. Co więcej, Duch Święty jako inteligentna osoba daje świadectwo lub jest świadkiem. Ewangelia Jana 15, rozdział, werset 26. Zobaczmy, już czytaliśmy. Ewangelia Jana 15, rozdział, werset 26. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Duch Święty miał złożyć świadectwo o Panu Jezusie. A żeby złożyć świadectwo, trzeba po prostu być osobą. Na przykład gdybyśmy byli poproszeni o to, żeby złożyć świadectwo w sądzie, to prawda, musimy tutaj być żywymi, inteligentnymi ludźmi. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 32, nazywa Ducha Świętego świadkiem. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 32. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Czyli świadkiem oprócz apostołów był Duch Święty. Zatem przekonujemy się, że Duch Święty działa jako inteligentna osoba, bo jak mówiliśmy, przemawia, woła, naucza, przypomina, przekonuje, słyszy i wprowadza w prawdę, stawia się za nami przed Bogiem Ojcem, tak jak Jezus Chrystus, działa jako pocieszyciel. Wyjaśniliśmy sobie, że słowo pocieszyciel, parakletos, w klasycznej Grece nigdy nie oznacza kogoś, kto nie jest osobą, tylko orędownika, pocieszyciela, kogoś, kto staje u kogoś boku, u czyjegoś boku i go wspiera, wstawia się za nim, wspomaga go. Zawsze oznaczał osobę. Dalej, Duch Święty daje świadectwo lub jest świadkiem, a zatem przekonujemy się, że Duch Święty jest inteligentną osobą, ma myśli, ma rozum, ma intelekt. Ale czy Duch Święty ma uczucia? Czy Pismo Święte mówi coś, że Duch Święty posiada uczucia? Tak. Duch Święty na przykład posiada miłość, radość, smutek. Zobaczmy do Słowa Bożego. List do Rzymian, 15 rozdział, werset 30. List do Rzymian, 15 rozdział, werset 30. Co mówi o Duchu Świętym? Zobaczmy. Rzymian 15, 30. Proszę was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha. Miłość Ducha. Duch Święty ma miłość. Nic więc dziwnego, że w owocu Ducha Świętego jako pierwszy owoc jest wymieniona miłość, prawda? Pierwszy element tego owocu. Duch Święty posiada też radość. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, werset 6, zobaczmy. Pierwszy list do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, werset 6. A wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. A zatem Duch Święty posiada takie uczucia jak miłość, jak radość. Jeżeli chcemy mieć w naszym życiu miłość i radość, to musimy trzymać się blisko naszego Pana i prosić o Jego Ducha, żeby Duch wykonywał w nas tą pracę. Wtedy będziemy mieli i miłość, i radość. Ale Ducha Świętego można niestety zasmucić. Nie powinno się tego robić, ale może tak być, co też przemawia za tym, że jest osobą. List do Efezjan, 4 rozdział, werset 30. List do Efezjan, 4 rozdział, werset 30. Powiada tak. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Może tak być, że chrześcijanin zasmuca Ducha Świętego. Sam fakt, że można zasmucić Ducha Świętego, świadczy, że jest osobą. Nie można zasmucić jakiejś bezosobowej mocy, jakiegoś boskiego wpływu. Jak byśmy mogli zasmucić Ducha Świętego? Kontekst pokazuje. Na przykład pozwalając sobie na nieustający gniew, na nieprzyzwoite lub rujnujące, raniące słowa, na gorycz, na zapalczywość, krzyk, złorzeczenie, na brak przebaczenia. To wszystko może zasmucać Ducha Świętego. Także rozpusta i jakaś nieczystość, bezwstyd, błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. Te wszystkie rzeczy zasmucają Ducha Świętego. Także przekonujemy się, że Duch Święty nie tylko ma umysł, intelekt, ale ma też uczucia, jak miłość, radość, smutek. Czy Duch Święty posiada wolę? Bo powiedzieliśmy sobie, że według definicji osoba, jeżeli ktoś ma być osobą, jeżeli ktoś jest osobą, to ma umysł, intelekt, uczucia lub emocje i wolę. Czy Duch Święty posiada wolę i czy ją wyraża? Tak, jak najbardziej. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 4 i 11 werset traktuje o udzielaniu darów Ducha Świętego. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, 4 i 11 werset. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Duch Święty udziela darów duchowych tak, jak On chce. I chciałbym tu powiedzieć coś ważnego na temat tego, o czym tu czytamy, o woli Ducha Świętego, że ta wola jest świadoma. To słowo chce to tłumaczenie greckiego słowa bulomai, które znaczy chcieć, pragnąć, zamierzać, postanawiać. Czy Duch Święty, udzielając darów, ma pewną chęć, pewne pragnienie, pewien zamiar, pewne postanowienie. Zatem na pewno ma wolę i ją wyraża. Co więcej, Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 28, pokazuje, że Duch Święty ustanawia biskupów, inaczej starszych Kościoła. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, werset 28. Cierpliwie odszukajmy to miejsce. Apostoł Paweł mówi tak. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Duch Święty ustanawia tych, którzy usługują w Kościele. Tak powinno przynajmniej być. Czyli to ten Duch Święty ma jak najbardziej wolę, którą przeprowadza. On ludzi stawia na stanowisku w Kościele. Oczywiście może być sytuacja, że ktoś wprowadza w jakimś zborze ludzkie porządki i ustanawia według swego uznania. Ale jeśli są ludzie bogobojni, oddani, kierują się Słowem Bożym, to takie rzeczy nie przejdą. Rzeczywiście Duch Święty przyzna się do tego i ten człowiek, który będzie starszym, to będzie człowiek, którego Duch powoła na to stanowisko. A więc Duch ma wolę i ją wyraża. Ustanowił biskupami. 13 rozdział Dziejów Apostolskich, 2 i 4 werset pokazuje nam, że Duch Święty powołuje i wysyła misjonarzy. 13 rozdział Dziejów Apostolskich, 2 i 4 werset. 13 rozdział Dziejów Apostolskich, 2 i 4 werset. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. I werset 4. A oni wysłani przez Ducha Świętego udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr. Duch Święty mówi o sobie jako o sobie. Odłączcie mi. Jeżeli ktoś używa w stosunku do siebie zaimka osobowego mi, tak, to znaczy, że jest osobą. I mówi: powołałem ich i wysłał ich jeszcze do tej służby. Co świadczy o tym, że ewidentnie jest osobą. Co więcej, Duch Święty, wyrażając w ten sposób swoją wolę, również prowadzi innych, kieruje innymi. Nie tylko wysyła ludzi, ale też kieruje. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 14. Powiada tak, List do Rzymian, 8 rozdział, werset 14, zwraca uwagę na taką myśl. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch prowadzi, prawda? Także On kieruje dziećmi Bożymi. On wyraża swoją wolę, wolę Bożą w stosunku do nas. Czy nie mieliśmy już takich świadectw, że na przykład Duch Święty nam pewne drzwi otwiera, inne zamyka, kieruje nami gdzieś tam, żebyśmy poszli. Ja pamiętam, miałem taką sytuację, że sam nie wiem dlaczego, miałem krótszą drogę do domu, a Duch Święty mnie poprowadził dłuższą. I spotkałem znajomych, którzy potrzebowali Ewangelii, których nie widziałem długi czas. Normalnie bym ich chyba nie spotkał i potem mogłem ich odwiedzić, umacniać wierzę. Więc Duch Święty prowadzi dzieci Boże i to jest cudowne, jak to czyni. Duch Święty też jako osoba inteligentna może zabraniać, jako osoba posiadająca wolę. Wyraża swoją wolę zakazu. W Dziejach Apostolskich 16 rozdział, 6 i 7 werset czytamy o Duchu Świętym jako o tym, który zakazuje, zabrania. Dzieje Apostolskie 16 rozdział, 6 i 7 werset. Zauważmy, ile jest mowa o Duchu Świętym w Dziejach Apostolskich i ile w Ewangelii Jana. To jest niesamowite. 16 rozdział, 6 i 7 werset Dziejów. I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bityni, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im. Czyli Duch Święty wyraził tutaj swoją wolę. Swoją wolę, czyli ma wolę także. Zatem spełnia wszystkie kryteria przemawiające za tym, że jest osobą. To jest właśnie bardzo widoczne. Tak. Inny przekład mówi, że Duch Święty zabronił im głosić słowo w Azji. Także jest to bardzo ważny fragment. Mamy też, drodzy, dowody na to, że nie tylko Duch Święty posiada intelekt, posiada uczucia i wolę, ale również sposób, w jaki ludzie się do Niego odnoszą, przemawia za tym, że na pewno jest osobą. Na przykład można Go kusić, znaczy nie powinno się, ale niektórzy Go kuszą, można Go zasmucać, jak już czytaliśmy, albo nawet znieważyć. Zobaczmy niektóre z tych wersetów. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 9. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, werset 9. Czytamy tu słowa, znajdujemy tu słowa Piotra do żony Ananiasza, Safiry. A Piotr do niej: dlaczego zmówiliście się, by kusić Ducha Pańskiego? Kusić nie można jakiejś bezosobowej mocy, jakiegoś boskiego wpływu, ale tylko osoba. Jeżeli mówimy, że ktoś nas kusi, prawda, do czegoś, no to wiadomo, że próbuje nas do czegoś skłonić, co jest nieczyste, co jest niedobre. Więc jest to zupełnie jasne, że kusić można tylko osobę. W przypadku Ducha Świętego to kuszenie to jest prowokowanie Ducha Świętego. Sprowokowanie to jest wystawianie Go na próbę. Bardzo brzydkie, ponieważ Duch Święty pobudza do dobrego, a jeżeli ktoś działa wbrew Jemu, przez takie haniebne działanie skłania go jakby do działania, ale już można powiedzieć takiego egzekwującego, wywierającego Boży gniew, Bożą karę. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 29, mówi też o znieważaniu Ducha Świętego. Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 29, bo o zasmucaniu już czytaliśmy, to nie będziemy powtarzać. Efezjan 4:30 mówi o zasmucaniu, ale Hebrajczyków 10:29 czytamy tak. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony, i znieważył Ducha łaski. Duch łaski to inaczej Duch Święty. On udziela nam łaski Bożej. Jeżeli można Ducha Świętego znieważyć, nie powinno się, ale tu jest napisane, że niektórzy tak czynią, przez odwrócenie się od prawdy, przez popadnięcie w niewiarę, to znaczy bardzo wyraźnie, że Duch Święty jest osobą. Bo nie można znieważyć jakiejś mocy czy jakiegoś wpływu, ale jedynie osobę. Co więcej, ten grzech jest tak straszny, bo to jest grzech przeciw osobie, która jest boska. Bo dalej czytamy, znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę. Oraz Pan sądzić będzie lud swój. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Kto znieważa Ducha Świętego, zasługuje jedynie na gniew Boży. I to srogi gniew. Jest jeszcze inny ciekawy aspekt tego, że Duch Święty jest osobą. To fakt, że Duch Święty posiada lub tworzy społeczność. Drugi list do Koryntian, 13 rozdział, werset 13. Drugi Koryntian, 13 rozdział, werset 13. Już dzisiaj czytaliśmy. Zobaczmy. Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Inny przekład mówi tak. Wspólnota Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. wspólnota Ducha Świętego. Żeby Duch Święty miał wspólnotę, to musi mieć być osobą. On może mieć wspólnotę z nami, przez to, że my poddajemy się tym Duchowi, jesteśmy Mu posłuszni, jak czytaliśmy w Dziejach Apostolskich. My jako Kościół możemy też być wspólnotą Ducha Świętego. Po prostu przez to, że On będzie wśród nas tworzył właśnie tą jedność, tą miłość, tą właśnie współpracę w Kościele. Będzie nas posilał, napajał sam sobą. I wreszcie Duch Święty rodzi owoce, które mogą pochodzić jedynie od osoby. List do Galacjan, 5 rozdział 22 i 23 zawiera bardzo znane wersety o Duchu Świętym jako osobie, o tym właściwie jaki owoc on osobowy wytwarza w ludziach. Owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Gdyby Duch Święty jedynie był energią, jak niektórzy sobie życzą, to nie mógłby tworzyć charakteru chrześcijańskiego, nie mógłby udzielać przymiotów chrześcijańskich. Inny przykład mówi tak. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Także Duch Święty przekazuje nam swoje atrybuty, Boże atrybuty, w takim stopniu, w jakim to może być właściwe ludziom. I teraz list do Rzymian, 5 rozdział, werset 5, jeszcze jest wspierający tą myśl, że Duch Święty udziela nam przede wszystkim miłości, innych owoców też, ale przede wszystkim miłości. Rzymian, 5 rozdział, werset 5. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Duch Święty nam udziela miłości. Tak więc w podsumowaniu mamy wyraźne dowody, że Duch Święty jest osobą. Osoba posiada umysł, emocje i wolę. Wszystko to posiada Duch Święty. Ale niektórzy mogą być skłonni uznać, że Duch Święty jest osobą, że nie mają z tym problemów, zgadza się, świadectwo Nowego Testamentu jest przekonywające, na pewno jest osobą. Ale czy naprawdę jest Bogiem? Mogą mieć wątpliwości. Przypominam, że dzisiaj w pierwszym wykładzie wykazaliśmy sobie, że zasadniczymi cechami odróżniającymi Boga od wszystkich rozumnych stworzeń są takie atrybuty jak wieczność, wszechmoc, wszechwiedza i wszechobecność. Wszystkie te cechy przypisano w Biblii zarówno Bogu Ojcu, jak i Panu Jezusowi Chrystusowi. I są wersety w Biblii, które te same boskie przymioty odnoszą do Ducha Świętego. Czytaliśmy już dzisiaj w liście do Hebrajczyków 9 rozdział, werset 14. Hebrajczyków 9 rozdział, werset 14. O Panu Jezusie, że przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu. Przez Ducha Wiecznego, a zatem Duch jest wieczny. On nie zaczął kiedyś istnieć, On jest od wieczności. Więc ma atrybut Boży. W przeciwieństwie do aniołów na przykład, którzy zostali stworzeni. Dalej, mówiliśmy już dzisiaj, to będzie przypomnienie, że w liście do Rzymian powiedziano o Duchu Świętym, że może wskrzeszać zmarłych. Rzymian 8:11, Rzymian 8, rozdział, werset 11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Bóg zleci zadanie wskrzeszenia nas z martwych, między innymi Duchowi Świętemu. On ma ożywić nasze śmiertelne ciała. Powiedzmy sobie wyraźnie, żadne stworzenie nie może nikogo wskrzesić. Jedynie w mocy Ducha Świętego apostołowie Piotr czy Paweł kogoś wskrzesili. Nie o własnych siłach. A Duch Święty będzie na masową skalę wskrzeszał chrześcijan, co świadczy, że jest wszechmogący, jest wszechmocny. Dalej, czy Duch Święty jest wszechwiedzący? Zajrzyjmy do pierwszego listu do Koryntian, 2 rozdział, werset 10. Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, werset 10. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Duch Święty wszystko wie, wszystko zna. Dla Niego nie ma tajemnic, jest wszechwiedzący. I wreszcie 12 rozdział, werset 13 tego samego pierwszego listu do Koryntian, To może jest trochę powtórka, ale nie zaszkodzi ugruntować, tym bardziej, że nie wszyscy byli od rana. 12 rozdział, werset 13, pierwszego listu do Koryntian. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, taki Chrystus. To werset 12 i 13. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Skoro uczniowie Chrystusa znajdują się na całej ziemi, w najróżniejszych miejscach, i wszyscy są napojeni jednym duchem, to znaczy, że Duch Święty jest wszechobecny. Czyli co nam przedstawia biblijny materiał? Duch jest wieczny, wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny. To są atrybuty boskie, więc na pewno jest Bogiem. Mówiliśmy już o tym, że Duch Święty miał być godnym zastępcą Chrystusa oraz podobnym do Niego pocieszycielem. Czy bezosobowa siła mogłaby być zastępcą Pana Jezusa? Na pewno nie. Właściwie reprezentować Go mogłaby jedynie osoba i to boska, równa Jezusowi. W Dziejach Apostolskich, w 5 rozdziale, wersetach 3 do 4, znajdujemy podstawę do mniemania, że Duch Święty jest Bogiem, do wiary w to. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 3 do 4 wersetu. I rzekł Piotr Ananiaszu, czym to omotał szatan serce twoje, że okłamałeś Ducha Świętego i zachowałeś dla siebie część pieniędzy za rolę? Czyż póki ją miałeś, nie była twoją, a gdy została sprzedana, czy nie mogłeś rozporządzać pieniędzmi do woli? Cóż cię skłoniło do tego, żeś tę rzecz dopuścił do serca swego? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Zauważmy, okłamałeś Ducha Świętego, nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu. Gdyby Duch Święty nie był osobą boską, apostoł Piotr nie mógłby stwierdzić, że okłamanie Ducha Świętego równa się okłamaniu Boga. A więc jest to kluczowy fragment dla zrozumienia, że Duch Święty jest Bogiem. I jeszcze jeden tekst, Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 31 do 32 wersetu. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 31 do 32 wersetu. Przeczytam z innego przekładu. Ja właściwie nie mam innego, z tego samego przeczytam. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zauważmy, że bluźnierstwo w Słowie Bożym zawsze dotyczy Boga. Bluźnić można przeciwko Bogu. Więc bluźniąc przeciwko Duchowi Świętemu, bluźnimy przeciwko Bogu. A skoro jest tak straszna kara za to, że nie będzie przebaczenia, to znaczy, że Duch Święty naprawdę jest Bogiem. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Przytoczę jeszcze z mojej książki taki fragment, drodzy, który napisał pewien biblista, dość ciekawy, dość pouczający na ten temat, co do Ducha Świętego. W Piśmie Świętym dzieło uświęcenia i udzielania natchnienia jest sprawą wyłącznie samego Boga, nigdy zaś nie pochodzi od aniołów. Tymczasem obie te czynności przypisuje się Duchowi Świętemu. Czyli i dzieło uświęcenia, i udzielania natchnienia. Tutaj właśnie to jest cytat z pewnego źródła, który przytaczam. Także, drodzy, myślę, że mamy dostateczne powody, by całym sercem wierzyć w to, że Duch Święty jest Bogiem, jest trzecią osobą boską w trójjedynym Bogu. Czy są pytania do tego tematu, do kwestii Ducha Świętego? Czy jest jakaś wątpliwość związana w ogóle z Duchem Świętym? Czy mógłbym na coś tutaj odpowiedzieć, jeżeli potrafię? Bardzo proszę. Siostra, proszę. Proszę bardzo. Tak, ciekawą myśl siostra podała. Rzeczywiście w liście do Efezjan 1,13 jest powiedziane, że zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Rzeczywiście Duch Święty zapieczętowuje ludzi wierzących. Stąd wielu wnioskuje, że ta pieczęć, którą będą mieli ludzie wymienieni w 7 rozdziale, to jest właśnie pieczęć Ducha Świętego w 7 rozdziale Objawienia, która będzie ich chronić przed atakami przeciwników także przed gniewem Bożym. Tak, także to jest. Tak, jest to no, wspaniała myśl. Mamy może jakąś wątpliwość co do Ducha Świętego, jakąś związaną z Duchem Świętym, czy w ogóle z tematem trójjedności Boga? Bardzo proszę, chętnie, jeżeli będę potrafił, wyjaśnię. Mamy jeszcze chwilę czasu. Ja bym rozumiał tak, że jeżeli ktoś, kiedy Pan Jezus chodził na ziemi, nawet bluźnił przeciwko Niemu, nie rozumiejąc Jego, nie uznając Go, ale nie bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, to może być mu przebaczone. Natomiast jest taki tekst, który wskazuje, że niektórzy, którzy bluźnili przeciwko Panu Jezusowi, zarazem bluźnili przeciwko Duchowi Świętemu. Właśnie w kontekście Ewangelii Mateusza jest powiedziane, że faryzeusze zarzucili, to jest 12 rozdział, werset 24, ten nie wygania demonów inaczej, jak tylko przez Belzebuba, księcia demonów. I oni przypisali działalność Ducha Świętego diabłu. Nie dlatego, że no, uczynili to w prawdzie i sprawiedliwości, autentycznie, miłując Boga, ale dlatego, że ten Mesjasz był im nie na rękę i dla obrony swoich interesów przewrotnie próbowali zdyskredytować Pana Jezusa i Duchowi Świętemu przypisali, że jest duchem diabelskim. I to był grzech. To był grzech przeciw duchowi. Pamiętajmy jednak, że wielu przeciwników Pana Jezusa potem się nawróciło. Nie wszyscy byli perfidni w tym, co robili. Na przykład apostoł Paweł, który dużo złego zrobił, powiedział, dlaczego było mu przebaczone to, że bluźnił. Powiedział w pierwszym liście do Tymoteusza, w wersecie 12 i 13 pierwszego rozdziału: dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie w niewierze. On nie robił z tego z pełną premedytacją. On po prostu był zwiedziony w swej gorliwości. I kiedy Pan Jezus mu się objawił, on zawrócił natychmiast z tej drogi. On pokutował. Nie wiem, czy sobie wyobrażamy, dlaczego on 3 dni nie jadł i nie pił. Przyszło na niego wielkie przekonanie o grzechu z Ducha Świętego. On zrozumiał, że był w kolizji z samym Bogiem. I zrozumiał, że całe jego do tej pory, można powiedzieć, wykształcenie rabinistyczne, wszystko, co osiągnął, to było no, puchem na wietrze. Jak potem nazwał w Biblii Gdańskiej, że to jako gnój potraktował, że to było nic niewarte w porównaniu z poznaniem Zbawiciela, Mesjasza. A gdyby to robił perfidnie, z pełną świadomością, że to jest prawda, ale w imię moich interesów ja się będę sprzeciwił. On nie, on naprawdę wierzył, że to byli heretycy i szczerze w dobrej wierze prześladował. Jeżeli natomiast ktoś zupełnie świadomie przeciwstawia się prawdzie, wiedząc, że to jest prawda, no to już nie ma odpuszczenia dla tego człowieka. Już po prostu, no niestety, ale nie będzie zbawienia. Tak. Proszę bardzo. Tu trzeba być troszkę ostrożnym, bo są ludzie, którzy na przykład na pewnym etapie się sprzeciwiali Ewangelii, a potem się nawrócili, bo nie robili tego może świadomie, po prostu nie znali prawdy, może byli przywiązani do jakiejś tradycji. Więc to tylko Pan Bóg wie, kto zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu. Natomiast jaki jest grzech przeciw Duchowi Świętemu, jak się często może przejawiać, znaczy może nie często, ale w ogóle w czym się może przejawiać? W zdecydowanym odpadnięciu od wiary i od Boga i w pozostaniu w takim stanie do końca życia. Jeżeli ktoś był kiedyś wierzący, i odpadł od wiary, i w stanie odstępstwa, w którym odmawia wszelkiej pomocy, odmawia wszelkiej pokuty, wszelkiego nawrócenia, pozostanie do końca, to ten człowiek zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu i pójdzie na potępienie, chociażby kiedyś był wierzący. Skąd wiemy? List do Hebrajczyków, 10 rozdział od 26 wersetu mówi, Hebrajczyków 10 rozdział od 26 wersetu, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu, i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. I to już czytaliśmy. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. O co tu chodzi? Tu chodzi o kogoś, kto się wycofał z drogi chrześcijańskiej i wszedł na drogę grzechu, na drogę niewiary. I w tym stanie pozostanie do końca. To ten człowiek zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu. Jak mówi werset 38. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Jeżeli ktoś się cofa z powrotem do świata, do grzechu i w tym stanie jest do końca, nie idzie mu pomóc, nie chce pokutować, to jest grzech przeciw Duchowi. To, co mówił apostoł Piotr w drugim rozdziale swojego listu, 20 rozdział do 22, gdzie mówi, że stan takich odstępców od wiary w Chrystusa jest ostateczny, jest gorszy niż poprzedni, że lepiej byłoby dla nich nie poznać drogi sprawiedliwości, niż poznawszy ją, odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. Strzeżmy, niech nas Bóg chroni przed takim odstępstwem, przed taką niewiarą, przed zasmucaniem Ducha Świętego, a w końcu grzechem przeciw Duchowi Świętemu. To nie są żarty, to mamy do czynienia z żywym Bogiem, który po prostu jest Bogiem wielkiej miłości i łaski, ale też jest Bogiem surowości. Dzisiaj się mało o tym mówi, drodzy, bo list do Rzymian mówi, zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej ty będziesz odcięty. I ty będziesz odcięty, tak. Rzymian 11, rozdział, werset 22. To się często pomija. Się tak już mówi o miłości Bożej, że to się robi taka landryna duchowa. Taki cukierek, który już męczy. Trzeba mówić o miłości i o łasce, ale trzeba mówić też o Bogu, którego nie można szydzić. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Nie łudźcie się, mówi Paweł do Koryntian, który domaga się od nas całkowitego oddania i całkowitej wierności. Bo on dał wszystko z siebie, żeby nas wybawić. Właśnie, tania łaska jest, nie jest łaską, to już jest po prostu kpina z samego Boga i z tego, co on zrobił. I to może prowadzić właśnie takie głoszenie też taniej łaski do stopniowego stygnięcia, do takiego upadku, do grzechu. Także pamiętajmy o tym, żeby właśnie poddawać się Duchowi Świętemu. Jeśli według Ducha żyjecie, mówi Paweł, według Ducha też postępujcie. Bracie, proszę. Tak. 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 No właśnie. Brat tu poruszył cenną myśl, że grzech przeciw Duchowi Świętemu jest wymierzony nie tyle w naukę, ile w osobę Ducha Świętego. I jeżeli ktoś całkowicie odrzuci Ducha Świętego, to już jest grzech śmiertelny. To prawda. Warto zwrócić uwagę jednak także na to, żebyśmy nie żyli w takim jakby lęku, że nawet jeżeli zdarzy się nam jakieś załamanie, jakiś kryzys wiary, żebyśmy czasami nie brali tych wersetów do siebie, że my może już jesteśmy potępieni. Brat Wilkerson kiedyś zwrócił uwagę, że niektóre osoby brały za bardzo do siebie list do Hebrajczyków, że dla takich już nie ma przebaczenia, 6 rozdział, że ich nie można odnowić do pokuty. Ale tam chodziło o ludzi, którzy zdecydowanie odpadli od Boga. Jeśli zdarzy się nam czasem załamać jakiś kryzys wiary, kryzys duchowości, to pamiętajmy, że Boże miłosierdzie jest wielkie. Nie lekceważmy tego miłosierdzia, nie nadużywajmy go. Pokutujmy z tego grzechu, idźmy przed tron łaski. Ale też nie traćmy miłosierdzia dla samych siebie i cierpliwości do samych siebie. Bóg chce nas podnosić, chce nas umacniać. Ale nie pozwólmy sobie nigdy na to, żeby dopuścić się do takiego stanu, w którym wystąpimy przeciwko Duchowi Świętemu. A to są małe kroczki. Kiedyś pewien pisarz, 18 czy 17 wieczny brytyjski chrześcijanin, napisał, że droga do upadku jest bardzo stopniowa. Zaczyna się od zaniedbania swoich spraw duchowych. na przykład od zaniedbania czytania Biblii, modlitwy, społeczności z Bogiem, z ludźmi wierzącymi. To zaniedbanie prowadzi do tego, że ujawnia się cielesna natura grzeszna bardziej, ponieważ nie jest karmiony duch, więc karmi się starego człowieka i stary człowiek zaczyna domagać się swego, stara natura, i wtedy pojawiają się małe grzechy, wtedy pojawiają się cięższe grzechy, wtedy pojawia się przywiązanie do grzechu, jakieś coraz większe, grzech staje się nawykiem jakiś, grzech staje się wręcz zwyczajem, ten grzech początkowo podnieca, a potem po tym flircie z tym grzechem już człowiek się z nim oswaja, staje się z nim przyjacielem, w końcu staje się uparty, staje się w końcu niepokorny, a w końcu staje się zatwardziały i postanawia nigdy już nie pokutować, nigdy już nie schodzić z tej drogi. Pamiętajmy, że przed nawróceniem my i grzech byliśmy przyjaciółmi. Po nawróceniu grzech jest największą plagą dla nas, największym nieszczęściem, największym złem i my w Duchu Świętym jesteśmy w stanie go pokonywać i przez krew Jezusa i przez Słowo Boże. Natomiast jeśli znowu grzech miałby stać się naszym przyjacielem, to jest droga do upadku. Nie możemy na tą drogę wracać. Duch Święty, pamiętajmy, jest głównym odpowiedzialnym za nasze uświęcenie. Skąd o tym wiemy? Słowo Boże o tym wyraźnie mówi. W drugim liście do Tesaloniczan, 2 rozdziale, wersecie 13. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca, i przez wiarę w prawdę. Duch, który uświęca.